Kortowska audycja literacka.
Dzisiaj słuchacie Państwo rozmowę z Andrzejem Andrysiakiem oraz Jackiem Pawłowskim. To dziennikarze, którzy napisali My Lokalni, historię dziennikarzy i mediów lokalnych w Polsce. Książka wydana została przez Fundację Media Forum. Rozmawialiśmy już o tym, z jakimi trudami mierzą się dziennikarze lokalni. Teraz czas na drugą i trzecią część mojej rozmowy z panami. A to jest Kortowska audycja literacka i Marta Wróblewska przy mikrofonie. Miłego słuchania.
Co jest najważniejsze w historii dotyczącej mediów lokalnych? Co dla ciebie jest najważniejsze? Co wyciągasz ze swojego doświadczenia i z historii ludzi, z którymi rozmawiałeś?
To, że miejsca, gdzie funkcjonują silne i niezależne media lokalne, ludzie czują się na swój sposób bezpieczniejsi. Czują się mniej bezradni w kontaktach z władzą czy innymi przejawami establishmentu. Że mają dokąd pójść i gdzie się poskarżyć. Dlaczego? Dlatego między innymi te media w ogóle bywały nazywane i są nazywane czwartą władzą, że one wkraczają z nagłaśnianiem problemów wtedy, kiedy trzy inne władze zawodzą. Więc z punktu widzenia mediów lokalnych ludzie ze swoimi małymi sprawami, małymi problemami, małymi, dla nich wielkimi, ale małymi z punktu widzenia mediów ogólnopolskich, dajmy na to. Mają gdzie pójść, mają kogo zainteresować, mają kogo poprosić o nagłośnienie, które to często nagłośnienie powoduje, że jakieś problemy dają się rozwiązywać. I to jest nie do przecenienia. No i przede wszystkim niezależna, wolna od wpływów władzy i biznesu informacja, która też jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania w codziennym życiu, ale też do podejmowania właściwych decyzji przy urnach wyborczych. Kiedy człowiek ma zasób wiedzy dostarczony przez niezależne środki komunikowania, podejmuje te decyzje zupełnie inaczej niż kiedy jest skazany na tylko i wyłącznie informacje pochodzące od władzy.
Ja myślę, że najważniejsza jest wiedza, że media lokalne są w tej chwili w punkcie krytycznym i są możliwe dwa scenariusze. Jeden jest optymistyczny, że one przetrwają, bo to jest optymistyczne, nie, że się będą rozwijać, tylko że przetrwają. A drugi, że będziemy mieli w Polsce lokalnej pustyni informacyjne. Problem polega na tym, że to są scenariusze, które nie są zależne od wydawców. Dysfunkcja systemu jest taka w tej chwili olbrzymia, że jeżeli nie zaingeruje państwo choćby w likwidację samorządówek, choćby w zmianę polityki dotyczącą wspierania działalności dwóch wielkich koncernów, a nie wydawców lokalnych, wspieranie punktów kolporterskich, o, taki przykład mój ulubiony z ostatnich tygodni, Francja właśnie zdecydowała o tym, że będzie przeznaczać 140 milionów euro rocznie, milionów, na wsparcie dystrybucji prasy, ponieważ uznała, że prasa jako taka jest jednym z ostatnich takich czynników, które mogą stanowić bramkę dla fejków. Bo w przestrzeni internetowej działa to inaczej. 140 milionów euro. Ja nie mówię o tym, że państwo powinno przeznaczać 140 milionów euro na polskie media. Kompletnie nie o to chodzi, ale państwo powinno zmienić perspektywę. W sensie uznać, że jeżeli media lokalne nie przetrwają w takiej formie, jakiej są teraz, to będzie bardzo, bardzo źle dla demokracji. No nie tylko tej demokracji lokalnej, tylko demokracji w skali kraju i będzie tak łatwo manipulować społeczeństwem, że wariant Trumpowy albo Orbanowy będzie bardzo łatwy do realizacji.
Jest w waszej książce historia Pałka, który przecież zniknął z papieru mimo bardzo długiej historii i to jest historia powtarzalna w paru miejscach, że papier znika, a na jego miejsce wchodzi sieć.
To, że papier znika, znaczy papier się kurczy. To jest jedna rzecz. Są wydawnictwa i są gazety, które się zwijają z rynku. Dlaczego w ogóle to jest istotne? Bo ludzie sobie myślą, no przecież mamy rozwój technologiczny, ktoś mówi o papierze, to jakiś dziaders, w ogóle o co mu chodzi. Papier stanowi w Polsce lokalnej ciągle źródło przychodów. Większe zwykle niż źródło przychodów internetowych. Jeżeli gazeta musi się zwinąć, to nie, zwykle nie zwija się z tego powodu, że ma nieudolnego wydawcę, bo wydawca, który wydaje gazetę 35 lat, z niejednego pieca jadł chleb, niejedną władzę przeżył i niejedne rewolucje na rynku przeżył, tylko zwija gazetę z powodu czynników zewnętrznych. Na przykład wchodzą tam sieci supermarketów, które nie są zainteresowane sprzedażą, jeśli już sprzedają, to z dolnej półki, także to jest niewidoczne. W związku z tym klient ma utrudniony dostęp do czytania papieru, ale ja patrzę całościowo na każdego wydawcę, w sensie patrzę i na papier, i na internet. Zwykle jest tak, że papier pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej, jest jakimś źródłem przychodów, ale to nie jest jakiś dogmat, że ktoś musi wydawać papier. Problem jest wtedy, gdy ktoś musi zwinąć papier, nie dlatego, że prowadził złą politykę, tylko dlatego, że zmusza go do tego polityka nawet nie rynkowa, tylko polityka państwa, bo ja do znudzenia będę przypominał, Ruch był koncernem w ostatnich latach przejętym przez państwo. Należał do Orlenu i to państwo zdecydowało o tym, pośrednio za pomocą ruchu, że ruch nie będzie kolportował prasy i zlikwiduje swoje punkty sprzedaży. To jest decyzja państwowa na tym poziomie.
Bardzo często spotykam się z tym, że idąc choćby przez swoje osiedla, teoretycznie miasto wojewódzkie, Olsztyn, i ludzie nadal wspominają, a tu stał kiosk, w którym można było kupić wszystko. Było tyle gazet najróżniejszych, a w tej chwili, żeby dostać się do kiosku, jest to kawał terenu i właśnie te małe miejsca znikają.
Znikają już dawno, zaczęły znikać. Ja w tej chwili ze swojego domu do najbliższego punktu sprzedaży prasy takiej, które no, jest coś więcej niż wydawnictwa krzyżówkowe, no to mam 5 kilometrów, więc no, tak to trochę wygląda. Natomiast faktem jest, że te czasy już nie wrócą, że gdzie miasta, czy wsie, czy gminy były nasycone kioskami w taki sposób, że no, na wyciągnięcie ręki miało się 3. Jeżeli jakiejś gazety nie było w jednym, bo ludzie kupowali gazety, to szło się do drugiego z nadzieją, że może tam jeszcze coś zostało. Technologia poszła do przodu. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, co powiedział Andrzej i co wynika z rozmów z bohaterami książki My Lokalni, że w Polsce powiatowej, w Polsce pozawarszawskiej, no cały czas jednak ten papier jest poza tym, że źródłem przychodów, to takim, powiedziałbym, podstawowym nośnikiem informacji. Myśmy jako Media Forum zrobili 2 lata temu badania, z których wynikało, że ludzie wciąż jeszcze są ludzie, jakaś część odbiorców, powiedziałbym na tyle znacząca część odbiorców, że widać ją wyraźnie w badaniach, że potrzebuje tego nośnika w postaci papieru i wystarczy im częstotliwość zapoznawania się z informacjami lokalnymi co tydzień, może trochę częściej, ale niekoniecznie parę razy dziennie. Więc papier wciąż funkcjonuje w Polsce powiatowej, natomiast chyba nie na tyle, żeby sieć kiosków ruchu była w takim nasyceniu, jak jeszcze dawno, dawno temu w Olsztynie, prawda?
Ja jestem przywiązany do koncepcji rozwarstwienia informacyjnego. To jest straszna koncepcja, to jest pochodna rozwarstwienia majątkowego, czyli bogaci są coraz bogatsi, a biedniejsi są coraz biedniejsi. Taki jest podział bogactwa światowego. Koncepcja rozwarstwienia informacyjnego sprowadza się do tego, że będzie 10-15% grupa ludzi, którzy będą płacić za informacje i ona będzie lepiej poinformowana, ona będzie miała lepszy start, lepsze możliwości zarobkowe, po prostu będzie wiedziała więcej i będzie 85-90% ludzi, którzy nie będą płacić za informacje i będą opierać się na informacji darmowej, która będzie gorszej jakości. Ja przypominam, że informacja nigdy nie była za darmo. Zawsze się płaciło za gazety. Płaci się dwoma walutami. Albo się płaci pieniędzmi, albo się płaci własnym czasem. Oglądając czy czytając, ale też przeglądając reklamy. To jest po prostu waluta, którą reklamodawcy wyceniają. Ja z tej perspektywy patrzę i na papier, czy na subskrypcje, które są bardzo trudne na poziomie lokalnym, bowiem wydawnictwo musi mieć przychody. Jak nie ma przychodów, to nie ma wydawnictwa i nie ma żadnej kontroli. To są już opowieści, że będzie jakaś kontrola władzy, a tego najbardziej na poziomie lokalnym potrzeba, ze względu na to, że samorządowcy są naprawdę wielkimi specjalistami w tej chwili w promowaniu własnej działalności, w promowaniu takiej źle rozumianej, w sensie wszystko jest pięknie, wspaniale i nie ma żadnych problemów. Jak wiemy, nie ma na świecie miejsca, w którym nie ma problemów. Może jest, ale ja go nie znam. Szwajcaria?
A też nie.
No, to nie ma. W związku z tym, żeby móc wiedzieć cokolwiek, tak jak Jacek mówi, wiedzieć cokolwiek o swojej lokalnej społeczności, podejmować decyzje w ogóle wyborcze, to trzeba być poinformowanym, nic więcej. Jakie te decyzje ktoś będzie podejmował, nie ma żadnego znaczenia. Czy on będzie głosował tak czy inaczej, chodzi o to, żeby on te podejmował decyzje na podstawie informacji, które na temat swojej władzy ma. Ma informacje tylko i wyłącznie od władzy lokalnej. Co więcej, dużo się teraz mówi o fejkach. Ja jestem przekonany, że największym źródłem fejków w tej chwili na poziomie lokalnym są media samorządowe i profile samorządowe, które opowiadają o rzeczywistości, która nie istnieje, albo opowiadają o fragmentach rzeczywistości, pomijając inne fragmenty rzeczywistości. No i media muszą się skupiać na tym i skupiają na tym, żeby te samorządowe fejki prostować.
Przy czym jeszcze to, o czym mówi Andrzej, to rozwarstwienie informacyjne, to nie jest, powiedziałbym, wynalazek naszych czasów, bo za komuny też tak było, że niektórzy szli do kiosków po gazety, chociaż to były gazety koncesjonowane, a innym wystarczył sam dziennik telewizyjny.
Było mniej informacji darmowej wtedy.
Tak, ale chodzi o to, żeby ludzie mieli wybór i żeby, powiedziałbym, możliwość wyboru wariantów wewnątrz tego wyboru była, powiedziałbym, na wyciągnięcie ręki, nie była niedostępna z przyczyn materiałowych.
Radio UWM FM. Uwierz w muzykę.